Więziennej Rok. Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Witamy słuchaczy Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Znajdujemy się na oddziale zewnętrznym w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Ja nazywam się Beata Łukaszyk, jestem wychowawcą. Jako pierwszy zgodził się udzielić wywiadu pan Damian. Panie Damianie, proszę powiedzieć, ile ma pan lat?
36 lat.
Jakie ma pan wykształcenie?
Wykształcenie średnie techniczne.
Z jakiego powodu znalazł się pan w izolacji penitencjarnej?
Z powodu oszustw i podrabiania dokumentów.
Czy posiadając pana wykształcenie, nie był pan w stanie zarobkować w sposób satysfakcjonujący i musiał się pan dopuścić złamania prawa i podrabiania tych dokumentów?
Chciałem iść drogą na skróty. Chciałem, żeby koledzy widzieli mnie kimś lepszym niż jestem w rzeczywistości.
A czy dotychczas zarobkował pan w sposób uczciwy i faktycznie te wynagrodzenia nie były satysfakcjonujące?
Zarobkowałem w sposób uczciwy. Zaczynałem pracę jako przedstawiciel handlowy. Moje wynagrodzenie zawsze było wyższe aniżeli minimalna krajowa. Tak więc nie mogę powiedzieć, że wiodło mi się źle, prawda? Tylko tych pieniędzy zawsze było mi za mało.
I nigdy się pan nie decydował na to, żeby podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, żeby szukać jakiejś dodatkowej pracy po godzinach, żeby zwiększyć swój etat, żeby rozwijać swoje umiejętności?
W pewnym momencie postanowiłem porzucić pracę zarobkową i skupić się na własnej działalności gospodarczej. Wtedy miałem okazję rozwinąć skrzydła i naprawdę nie potrzebowałem wtedy kombinować, jak wyciągnąć kasę gdzieś na lewo.
No to jeśli był taki dobry moment, który naprawdę wyglądał bardzo obiecująco, to dlaczego tak się stało, że wszedł pan na tą drogę przestępczą?
Przestępstwa popełniłem zanim zacząłem własną działalność gospodarczą. Wtedy uzależniłem się od alkoholu, który też sprowadził, przyczynił się bezpośrednio do tego, do sytuacji, w której się obecnie znalazłem.
Czy to była dla pana łatwa decyzja, mieć taką gotowość w sobie, że pan popełni pierwsze w życiu przestępstwo, czy to podziało się tak bezwiednie pod wpływem odurzenia alkoholem?
W zasadzie działo się to tylko i wyłącznie pod wpływem odurzenia alkoholowego. Wtedy byłem młodym człowiekiem, dopiero co zakładałem rodzinę, dziecko było w drodze. Znalazłem się tak naprawdę w trudnej sytuacji, nie wiedziałem jak z tego wyjść. Najprostszą drogą na skróty wydawało mi się po prostu podrabianie tych dokumentów, aby osiągnąć korzyści majątkowe.
A proszę mi powiedzieć, jak wygląda kwestia pana uzależnienia? Czy jest pan po terapii, czy planuje pan w jakieś formy oddziaływania terapeutycznego, które mogą pana podtrzymywać w dalszej abstynencji?
W roku 2016 trafiłem na oddział szpitala psychiatrycznego, to jest w Murowańcu, gdzie przeszedłem detoks oraz terapię alkoholową. Później pogłębiałem swoją wiedzę na temat alkoholizmu na terapii ambulatoryjnej. No i przede wszystkim zapisałem się do ruchu AA-owskiego. Chodziłem na spotkania AA przynajmniej raz w tygodniu, dzięki czemu zrozumiałem, co to jest alkoholizm, jak wygląda choroba alkoholowa i jak z tym skutecznie walczyć.
Czy poza tym, że czuł się pan wyedukowany pod względem takim merytorycznym, z czym mamy do czynienia, gdy człowiek jest uzależniony, ma pan poczucie, że meetingi AA to wystarczające wsparcie dla pana w trzeźwieniu?
Tak, myślę, że meetingi AA i podstawowa wiedza na temat choroby alkoholowej są wystarczająca, aby pokonać ten problem, tak?
A czy oprócz meetingów AA ma pan takie doświadczenie bądź taki pomysł, że po wyjściu na wolność będzie pan chciał mieć jakieś takie kontakty z terapeutą uzależnień w jakiejś placówce?
Nie przewiduję kontaktu z terapeutami uzależnień, skupiam się jedynie na meetingach AA.
A jakie pan poniósł konsekwencje związane z diagnozą uzależnienia w swoim życiu prywatnym?
Moje życie prywatne wisiało na włosku. Ja zacząłem terapię, tak jak wspomniałem, w roku 2016 i dzięki temu, że przestałem pić, tak uratowałem swoją rodzinę i miałem kontakt cały czas z dzieckiem, tak? Kobieta, którą wtedy przebywałem, zgodziła się na ślub ze mną właśnie dzięki temu, że przestałem pić. Niestety te głupoty, które narobiłem, te oszustwa pod wpływem alkoholu ciągnęły się za mną przez dłuższy czas mojego życia i wtedy, gdy przestawałem pić i rozwijałem swoją firmę i skupiałem się na karierze zawodowej, zaniedbałem sprawy prawne do tego, że przyczyniła się choroba. Później puściłem jakby to wszystko, przestałem się zajmować firmą, sprawami karnymi, wróciłem do nauk w efekcie czego.
Czyli na chwilę obecną jest pan rozwiedziony, tak?
Tak, na chwilę obecną jestem rozwiedziony.
A jakie ma pan kontakty z dzieckiem?
Kontakty z dzieckiem zawsze miałem i mam bardzo dobre. Jesteśmy w stałym kontakcie z synem. Bardzo się o mnie martwi, ja również o niego. Mam nadzieję, że te dobre relacje uda mi się utrzymać.
Odbyta terapia pokazała panu, jakie trudności są w panu do takiej codziennej pracy nad samym sobą, z czym sobie pan nie radzi, na przykład na trzeźwo, i co warto jeszcze w sobie móc zmieniać?
Z początku myślałem, że właśnie tak jest, że mam pojęcie na temat choroby alkoholowej, że mam całą tą wiedzę niezbędną do tego, aby przestać pić. Niestety problemy życiowe, które przydarzyły mi się na późniejszym etapie mojego życia, spowodowały rozwód z małżonką, powrót na drogę przestępczą oraz w efekcie czego to wylądowałem.
A czy w kwestii emocji ma pan taką już wiedzę i takie przemyślenia, że są jakieś nieprzyjemne emocje, jakieś pana cechy charakteru, z którymi sobie pan po prostu najzwyczajniej w świecie nie radził i dlatego uciekał w alkohol?
Przerabiając program 12 kroków anonimowych alkoholików, wyszło, że jestem przede wszystkim egoistą, osobą skupioną na sobie. Przez to wszystkie te problemy wynikały, tak?
A czy dziś, mając taką wiedzę o sobie, stał się pan bardziej krytyczny względem swojej jego postępowania?
Wręcz przeciwnie, stałem się bardziej pewny z siebie, a to dzięki pobytowi właśnie tutaj w areszcie.
Co daje panu pobyt tutaj w areszcie? Jak pan się tutaj odnajduje, odnalazł?
Gdy trafiłem do aresztu, poczułem wielką ulgę, ponieważ sprawy karne ciągnęły się za mną od roku 2016. Kiedy wylądowałem tutaj, no, ulżyło mi, że już nie muszę dłużej uciekać, oglądać się za siebie, prawda? Było to takie jakby uwolnienie się od tego bagażu emocjonalnego. Poczułem wielką ulgę i byłem szczęśliwy, że to wszystko się już skończyło i skupiłem się na odbywaniu kary.
A ma pan jakieś plany po wyjściu na wolność? Jakim chciałby być pan człowiekiem? Co ma pan w planach, w marzeniach? Co będzie dla pana priorytetem, gdy pan odbędzie karę pozbawienia wolności?
Przede wszystkim, tak jak tutaj przeczytałem, na holu zakładu karnego chcę zacząć żyć od nowa, a nie na nowo. Mam plany, aby ponaprawiać wszystkie swoje błędy z życia poprzedniego oraz skupić się na dobrych relacjach z rodziną oraz na porządkowaniu spraw firmowych.
A co w kwestii pana poczucia względem tego przestępstwa? Czy uważa się pan za osobę, która przejawia taki krytycyzm względem tego, co pan robił? Czy jest panu jakby to w jakimś sensie obojętne, że pan to potrafi lekceważyć?
Na pewno żałuję swoich czynów, aczkolwiek trudno powiedzieć, czy zrobiłbym to jeszcze raz, ponieważ gdyby nie te wszystkie doświadczenia życiowe, przez które przeszedłem, nie byłbym takim człowiekiem jak teraz obecnie. Na pewno gdyby nie te sprawy karne, nie rzuciłbym alkoholu, ponieważ nie widziałbym konsekwencji w dalszym piciu.
Czyli jakby mówi pan o tym, że sednem pana życiowych problemów jest fakt uzależnienia, który generował kolejne problemy, w tym problem z przestrzeganiem prawa.
Zdecydowanie, kiedy pierwszy raz sięgnąłem po alkohol, bardzo w prosty sposób mogłem popełniać przestępstwa. Natomiast kiedy przestawałem pić i skupiłem się na firmie, tych przestępstw i wykroczeń żadnych nie było, prawda? Jak tylko wróciłem z powrotem do picia po 10 latach abstynencji, wtedy znów pojawiły się problemy z prawem. Wróciłem dokładnie do tego samego momentu, w którym byłem, jak przestawałem pić.
A proszę powiedzieć też o funkcjonowaniu pana tutaj na oddziale zewnętrznym. Z czym pan się na co dzień mierzy? Z czym panu jest trudno? Za czym pan tęskni? Co pan docenia?
Przede wszystkim zabrano mi wolność, tak więc możliwość decydowania, podejmowania decyzji, co w danym czasie mogę robić i gdzie chcę się udać. Tego mi najbardziej brakuje. A doceniam to, że mogłem się teraz skupić w pełni na sobie, przemyśleć swoje postępowanie i zacząć tak naprawdę układać wszystkie swoje priorytety od nowa.
Jakby miał pan coś przekazać swoim rówieśnikom, zaapelować do ludzi, którzy na przykład są w podobnej życiowej sytuacji, jak kilka lat temu był pan, mają problemy z zażywaniem różnych substancji psychoaktywnych i ich zarobki nie satysfakcjonują ich na tyle, a też nie mają w sobie takiej determinacji, żeby podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i szukać lepiej płatnej pracy i mają już jakieś takie przebłyski pomysłu pod tytułem tytułem może załatwić pieniądze drogą na skróty i wejść w drogę przestępczą. Co by pan chciał im dzisiaj powiedzieć?
Przede wszystkim chciałbym wszystkim doradzić, aby każdy, kto mierzy się z problemem uzależnienia, nie odrzucał pomocy, lecz jej szukał i rozmawiał na ten temat.
Ponieważ warto w siebie zainwestować, warto nie rezygnować z samego siebie?
Ponieważ warto naprawić samego siebie, prawda? Najważniejsze jest to, żeby żyć trzeźwo i trzeźwo podejmować decyzje.
A jeszcze raz, jakby pan mógł powiedzieć to motto, które jakby przyświeca panu tutaj każdy spędzany dzień?
Żeby zacząć żyć od nowa, a nie na nowo.
Jak pan rozumie te słowa? Być innym, lepszym Damianem? Nie popełniać tych samych błędów? Jak to można interpretować?
Aby wyzbyć się wszystkich złych nawyków i zastąpić je dobrymi.
Bardzo dziękuję za wywiad.
Również dziękuję, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej.
Drugiego wywiadu zgodził się udzielić pan...
Mateusz.
Panie Mateuszu, ile ma pan lat?
30.
Jakie ma pan wykształcenie?
Zasadnicze, zawodowe, jako elektryk zawód.
Co takiego się stało w pana życiu, że pan tutaj się znalazł?
Rozstałem się z dziewczyną, zacząłem nadużywać narkotyków i potem kraść dla adrenaliny.
I chcę pan powiedzieć, że gdyby pana dziewczyna nie zostawiła, to ani by pan się nie uzależnił, ani by nie wszedł na drogę przestępczą?
Tego nie wiem w sumie.
Czyli była to jakaś tam próba odreagowania po rozstaniu według pana?
No tak, próbowałem jakoś zapomnieć i uciekałem narkotyki, alkohol, a potem złe towarzystwo.
A czy przed związkiem z tą kobietą w okresie dorastania zdarzały się takie sytuacje, że miał pan jakieś takie konflikty pierwsze z prawem, czy wpadał w nieciekawe środowisko, czy rodzice mieli z panem jakieś problemy wychowawcze?
No tak, bo popalałem marihuanę i 2 razy zostałem zatrzymany za posiadanie marihuany.
A jakie miał pan zachowanie w szkole na przykład?
No dobre raczej zachowanie.
Nie wagarował pan, dobrze się uczył?
Nie no, wagarowałem czasami, ale tak to nigdy nie miałem problemów z nauką.
Czyli możemy się tutaj pokusić o takie przypuszczenie, że pan jest podatny na wpływ środowiska koleżeńskiego?
Tak, tak. Trochę na wpływ właśnie kolegów, na manipulacje, nie?
Czyli zabrakło panu asertywności do tego, żeby wiedzieć, na co mogę się dać skusić, namówić, a na co mówię zdecydowane nie? A proszę mi powiedzieć, kwestia pana uzależnienia. Jak pan to dalej widzi i co by pan chciał w ogóle z tym zrobić?
Na razie chciałbym pójść na terapię, którą mnie tutaj jednostka wysyła w lipcu. No i odbyć tą terapię, a potem, nie wiem, na wolności może też zająć się jakąś terapią, nie?
A ile ma pan teraz abstynencji?
No 5 roku.
Czyli tyle, co pan przebywa w izolacji?
No miesiąc wcześniej już nie brałem, nie? Przed tutaj izolacją, nie?
Poza uzależnieniem myśli pan, że gdyby nie ten obszar związany z narkotykami w pana życiu, to wszedłby pan na tą drogę przestępczą i dokonywał kradzieży?
Nie, bo nie potrzebowałem pieniędzy, ani pracowałem normalnie, tylko poszukiwałem takiej adrenaliny, uciekł złości, wyładować złości i tak dalej, nie?
A proszę mi powiedzieć, czy jest pan osobą wierzącą?
Tak, jestem osobą wierzącą.
Zna pan takie przykazanie, nie kradnij?
Znam, znam.
Było panu łatwo podjąć tę decyzję o pierwszej kradzieży, czy to był jakiś tam impuls, taka chwila, w której dał się pan ponownie namówić tym kolegom, czy działa pan w pojedynkę?
Powiem pani, że pod wpływem narkotyków się nie myśli, tylko działa impulsywnie.
Każda pana kradzież była pod wpływem narkotyków? Czyli nigdy na trzeźwo nie miałby pan w planach dokonać takiej rzeczy?
Nigdy na trzeźwo nie miał. Nie przyszło mi to do głowy nawet.
A czy jest pan przez kogokolwiek wspierany, bo wspomina pan o rozstaniu z kobietą, czy ma pan jakieś takie grono bliskich osób?
Tak, mam przyjaciela, mam też rodzinę i braci.
A czy bracia też się borykają z podobnymi problemami co pan?
Nie, moi bracia w ogóle nie są od niczego uzależnieni. Normalnie pracują.
A czy pochodzi pan z rodziny z problemem alkoholowym, narkotykiem?
Nie, u mnie nigdy nie było takich problemów. Zawsze miałem kochającą mamę i kochającego tatę.
Tylko niestety niedobrych kolegów miał pan na osiedlu, czy w szkole?
Nie, no na osiedlu. Z kolegami się obdałem i tak.
A proszę mi powiedzieć, jak wygląda funkcjonowanie pana na oddziale zewnętrznym w Kaliszu? Czy pan pracuje? Jak spędza czas wolny? Jak to w ogóle wygląda?
Pracuję na bibliotece, spędzam czas wolny ćwicząc lub grając w ping-ponga.
Czy są możliwości, żeby jednak wyjść na zewnątrz?
Na razie nie ma takich możliwości. Później mogą być przepustki, ale najpierw muszę odbyć tą terapię.
Czyli teraz pan się ściśle koncentruje nad tym, żeby niebawem jechać w transport i znaleźć się na oddziale terapeutycznym.
Tak, dokładnie.
A na tą chwilę jaka jest pana motywacja do podjęcia tej terapii? Będzie pan umiał się na tyle zaangażować, żeby ta motywacja była naprawdę wysoka?
Tak, motywację mam, bo chcę ćwiczyć i żeby rodzina była ze mnie dumna.
Tylko wie pan, jeżeli będzie pan to robił dla rodziny, to mamy tutaj motywację zewnętrzną, a tutaj ma się włączyć zdrowy egoizm, żeby to zrobić przede wszystkim dla siebie, żeby pan nie umniejszał jakby swojej ważności w tym, co pan robi.
Tak, to muszę jeszcze wypracować.
Ma pan tutaj na oddziale zewnętrznym osoby, z którymi mógłby pan na ten temat porozmawiać?
Tak, mam kolegów z celi.
Czyli może tak być i czy może tak już nawet jest, że na przykład wśród współosadzonych jesteście też dla siebie nawzajem wsparciem?
Tak, dokładnie. Są koledzy, którzy popełnili te same przestępstwa i możemy o tym porozmawiać.
A ma pan takie umiejętności, żeby się tu komuś zwierzać i mówić o swoich problemach, czy raczej jest pan taką osobą zamkniętą na takie dyskusje?
Nie, raczej dyskutuję tutaj z rówieśnikami.
Czyli jest w panu jakiś taki, no raczej wysoki poziom krytycyzmu na to, co pan zrobił i chęć zmiany? Uważa pan, że może być naprawdę wysoka?
Tak, tak.
A jakie ma pan plany, jeżeli pan przejdzie tą terapię i będzie się starał, czy o warunkowe, przyterminowe zwolnienie, czy o dozór elektroniczny, czy po prostu nastanie ten dzień końca kary, to jak pan widzi swoje życie po wyjściu na wolność? Będzie panu wstyd, że pan tutaj był, czy wręcz przeciwnie? Jakie swoje życiowe doświadczenie pan to uzna?
Tak, raczej jako życiowe doświadczenie i chciałbym wyjść, zająć się, iść do, jako zawodzie elektryk, pracować.
A czy w kwestii budowania jakiejś nowej relacji z kobietą czuje się pan zrażony, czy niekoniecznie?
Niekoniecznie.
A proszę mi powiedzieć, czy ma pan coś, co chciałby pan przekazać swoim rówieśnikom, którzy na przykład są w takim podobnym położeniu co pan, też odurzają się narkotykami, mają towarzystwo, no niekoniecznie takie ciekawe, adekwatne do danej sytuacji, miejsca, rodzice są zatroskani, mają już pierwsze problemy wychowawcze ze swoimi synami, córkami, co bym pan mógł powiedzieć takim młodym ludziom?
Żeby się zastanowili, czy ich ruchy naprawdę są warte tych kilku lat odsiadki.
Ma pan takie poczucie, że to może być stracony czas, czy jest to tak do udźwignięcia?
Nie no, na pewno jest to stracony czas, bo oprócz tego, że ćwiczę, to nic nie idzie do przodu.
Ale przynajmniej ma pan czas na to, żeby się zatrzymać i zastanowić nad swoim życiem.
Tak, nie brać narkotyków przede wszystkim.
Na to nie było czasu na wolności.
No nie było.
A jest tak, że pan po prostu lubi adrenalinę w swoim życiu?
No tak, tak.
A co w zamian za te narkotyki może pan sobie zaoferować w swoim życiu, żeby to też była jakaś forma adrenaliny bezpieczna?
Zapisać się z powrotem na sztuki walki, bo kiedyś też trenowałem, no i na siłownię, nie?
Czyli były takie zainteresowania, które najzwyczajniej w świecie pan zaniedbał.
Tak, zaniedbałem, no, ale to przez związek. W sumie zaniedbałem, 3 lata trenowałem, a potem przestałem ćwiczyć, była dziewczyna i tak dalej.
Chce na koniec pan kogoś pozdrowić?
Chciałbym pozdrowić rodziców i braci.
Dziękuję bardzo za wywiad.
Ja również.